to mur, który pamięta jakie czasy?
1920 rok.
O, cześć Tadzie.
Kładzie się.
Kładzie się, ale mam nadzieję, że podeprze go kiedyś. Trzeba ten mur dbać, bo to są
tak
nasze korzenie.
Mówiąc, to jest Krzyśka zasługa.
To bez przesadyzmu.
No już przestań, jak to tym się zajął? No.
Mówi pan o tych planszach na murze.
Miałem okazję. Dla mnie to by było grzechem się nie zająć. Mówię tak, jak dziadek w 1908 roku zaczął tu pracować. To bym się tym nie zajął, to by mnie tam pogonił, jakbyśmy się kiedyś spotkali. Tradycje rodzinne. Zresztą to całe klany pracowały tutaj w tej fabryczce. W szczytowym okresie, jak to było ho-ho, potęgą Polska była. Koparek szło wtedy 120 miesięcznie, więc to było coś. No, tak tutaj trochę opisane jest, jak ktoś chce, to sobie poczyta. No to jest ta kopaczka, model ocalał, zresztą przez byłego dyrektora naczelnego fabryki został ocalony i stanął na naszej kapliczce, zrobione staraniem ludzi.
To jest ta koparka, na którą tak potocznie mówiono Ostrówek?
Tak, no wyszło tego ponad 10 tysięcy sztuk. To zdjęcie to jest gwóźdź programu, czyli kopaczka nasza, jak to popularnie na to mówimy. Na tym siedzi facet, no nie będę nazwisk mówił, ale doświadczony operator, który potrafił pudełko zapałek zamknąć łyżką od koparki przednią bez uszkodzenia. Nie mówiąc już o tym, że kiedyś przy takim pokazie wziął zegarek od kogoś i nad samym zegarkiem zatrzymał łyżeczkę na dotyk. No, fabryka tak dla ludzi to była od zawsze, jak zdechła fabryka, tak trochę się to wszystko załamało, ale teraz odbudowujemy powolutku.
A pana zdaniem dobrze, że Ukraińcy zakład kupili i rozwijają?
Bardzo dobrze.
Tak.
A dlaczego nie?
Jak się rozbudują, to będzie ho-ho!
Oce rezultat przylotu rakiety.
Tak wygląda budynek naszej fabryki trafiony rakietą. To jest zdjęcie zrobione około 2 godzin od bombardowania. W pierwszy z naszych budynków rakieta trafiła 2 razy, albo nawet 3, już nie pamiętam. Teraz dzieje się tyle dobrego, że tamte straszne wydarzenia ulatują z pamięci.
No to może tak ludzka pamięć ustrojona.
Chyba tak działa ludzki mózg, że nie chce pamiętać złego przez dłuższy czas.
Fotografii z tego minęło.
Mam dużo zdjęć z tego czasu.
Jak zrujnowana fabryka.
Widać zrujnowany budynek fabryki, maszyny, zniszczone maszyny, samochody z przebitymi oponami.
Stoi w dachu.
Dziurę.
Rakieta zrobiła dziurę w dachu. Na szczęście w hali nie było żadnego pracownika.
Nie było żadnego pracownika, bo
wszystkie ściany są podziurawione na wylot odłamkami pocisku.
Przyleciło dobrze. Kadna fabryka znajduje się dosyć.
Jeden nasz zakład znajduje się na obrzeżach Charkowa. Tam blisko podchodziły rosyjskie wojska i ten budynek jest zbombardowany.
I były nanesieni udary po tej fabryce. Druga fabryka bliżej.
Druga fabryka jest bliżej centrum miasta i tak bardzo nie ucierpiała.
Ale zaraz, kiedy rosyjski zagarbniki nanoszą udary po
Ale z powodu ostrzału infrastruktury cywilnej są problemy z prądem, wodą, ogrzewaniem.
Z wodą, z opaleniem, ja nie znam.
Trudno powiedzieć, kiedy będziemy mogli tam wrócić i odbudować nasz zakład.
Ale spodziewałeś się,
ale mam nadzieję, że kiedyś się to uda i fabryka będzie lepsza niż była.
Gorsza niż była.
To jest na przykład budynek odlewni. Piękny strop drewniany, ładny. To jest pierwszy budynek z 1889 roku. Szczerze mówiąc, to trochę pilnowałem tego, bo przez jakiś czas również pracowałem tutaj po 2000 roku i jak przyszła taka zewnętrzna firma, to nigdy się tak brzydko wyrazi, że ten budynek odlewni to się, nie będę brzydko się wyrażał, zburzy ładniej, no nazwijmy. A powiedziałem, spróbujcie tylko. Od razu telefon do konserwatora zabytków i przyjechał tutaj, zrobił porządku z tym. Natomiast zapraszam tu w bibliotece, to powiem coś jeszcze.
Dzień dobry, to jest moja.
Jakieś 10 lat temu dogadałem się ze strażakami. i mi udostępnili takie pomieszczenie, bo ja to wszystko, wszystkie te dokumenty, papiery to trzymałem w domu. Przecież to żona już mnie ścigała za to i to kiedyś dostałem, wynudziłem od nich, regały pozałatwiałem, wszystko. Jest to przynajmniej w jednym miejscu w tej chwili. Odkrycie jest jedno fajne, książka Wypłat, po której dzikusy deptały, a którą ja przez przypadek zobaczyłem. W marcu 1945 roku się zaczyna. Fajna, ładnie wygląda. Lista płac numer 1, 45-31 marzec. Kończy się na 1947 roku i to, że tak powiem, udało mi się uratować przed zniszczeniem. Jest fajna, ciekawa rzecz w tym, bo Lewenstein Władysław, doradca techniczno-handlowy dyrektora, a Wesołowski Stanisław, dyrektor, powojenny to już jest. I stawki godzinowe, zobaczmy, fajne są. Cała administracja miała po 5,44 na godzinę, łącznie z dyrektorem i z tymi wszystkimi. No, tutaj jest nazwiska, całe rody tutaj z całej okolicy są.
A te zarobki dobre były?
Pamiętam z opowiadań ojca czy dziadka, ojca raczej, jak przed wojną dziadek sam pracował. Mieli trójkę dzieci i ojciec jako pierwszy tutaj miał łyżwy na wsi, no więc to było coś. Dziadek mu kupił, bo było go stać po prostu, mimo że babcia nie pracowała. Czyli przed wojną było to jak się mogę, ludzie się utrzymywali i wszyscy chcieli pracować. No poza latami kryzysu 30 lat, początku 30 lat to wtedy to tak szło. Natomiast po wojnie, nawet za mniejsze zarobki to było tutaj wygodniej, bo do Warszawy po pierwsze czas, po drugie koszty. Zresztą sam jeździłem sporo do Warszawy przez ładnych kilka lat. Tam we francuskiej firmie pracowałem, ale mi się znudziło i poszedłem na emeryturę. No. To z takich ciekawostek innych. No ja to zbieram wszystko, ale to przejrzeć teraz, to mówię, to by pan sobie musiał z tego komputera wziąć, bo mówię, przygotowywałem papiery do wywiezienia do Archiwum Państwowego, natomiast co oni nie chcieli, to ja wszystko i do Marka, i do domu. Chociażby o domki. Z terenów fabrycznych zostały działki wydzielone dla pracowników, którzy zbudowali sobie na tych działkach domki. To są wszystko pracownicy. Ten pan to jest główny księgowy był. Ten pan to jest...
Ojciec?
Tak. No. Połowa w okolicy płotów, bram to też z materiałów fabrycznych pochodzi. Oni by oficjalnie były kupowane, ale nie zawsze. Czy maszyny jakieś do obróbki drewna, bo ludzie sobie robili, czy jakieś tam spawarki. To... Parys Władysław to był... kierownik szkoły zawodowej, bo w 1947 roku zawodówka powstała. Potem było technikum czy fabryczne, czy zakładowe. Też kupa ludzi szkoły pokończyła. Pracownicy stąd po zawodówce szli do Warszawy, do zakładów, no bo tam było, wiadomo, lepsze płace. To tylko na papiery, zawodówka Ostrówek. Dawaj, ty wszystko umiesz. I tak było. Przy fabryce były osiedla mieszkaniowe, jakieś tam wyposażenie, sklepy, przedszkola, szkoły i tak dalej. To wszystko było na utrzymaniu fabryki.
A syrenę fabryczną pan pamięta?
Oczywiście, oczywiście. To było od siódmej chyba praca była. Potem było na śniadanie syrena, potem na fajrant tak zwany była syrena. I syrena tutaj regulowała życie w okolicy.
Niedawno, jak usłyszałem tutaj syrenę strażacką, to odżyły bardzo nieprzyjemne wspomnienia.
Rosjanie przymieniali taktykę.
W Charkowie Rosjanie przyjęli taką taktykę, że ostrzeliwali miasto o 3-4 nad ranem. Budziliśmy się od wycia syren.
I tak codziennie. I to bardzo ciężko.
Po tych przeżyciach musiałem długo dochodzić do siebie.
I действительно.
Zanim przyjechaliśmy do Polski, uczestniczyłem w demontażu naszych ocalałych maszyn i ich transporcie do tutejszego zakładu.
Demontaży оборудования i перевозки этого оборудования в Польшу.
Мы не могли выполнить контракты
во время. Z powodu wojny nie byliśmy w stanie wywiązać się z kontraktów. Dlatego szybko zaczęliśmy szukać miejsca, do którego można by przenieść nasz zakład. Wybraliśmy Polskę, która jest nam bliska pod względem kultury i która okazała wielką solidarność z Ukrainą.
и стали искать здесь помещение. В общем-то, можно сказать, что это была случайность.
Przypadek sprawił, że trafiliśmy w tę stronę. Szukaliśmy hal blisko Warszawy, które spełniałyby nasze wymagania, żebyśmy mogli szybko wznowić produkcję. Naszym celem było utrzymanie stałych klientów, którzy co prawda zgodzili się poczekać, ale niezbyt długo. I to, czego potrzebowaliśmy, znaleźliśmy w Ostrówku. Od 30 marca, miesiąc od wybuchu wojny, zacząłem demontować maszyny i przygotowywać je do wywiezienia. Z początku na zachodnią Ukrainę. Kiedy naszą pracę przerywały alarmy przeciwlotnicze albo spadające w okolicy bomby, schodziliśmy do piwnicy. Czekaliśmy ile trzeba i z powrotem wracaliśmy do pracy. Oczywiście w dozwolonym czasie, bo wprowadzono już godzinę policyjną. Tyle ile zdążyliśmy spakować, wysyłaliśmy do przewoźnika, z którym podpisaliśmy umowę. Czasem były to dwie maszyny w tygodniu, czasem trzy, które nie zostały zniszczone. I tak od marca do sierpnia.
До августа місяця. А перше время просипався ночью і спокійні сни.
Pierwszą przespaną noc i spokojny sen miałem dopiero w grudniu.
Teraz Polska spokojna.
To co, krótkę zostawię. Tak. Później pan mi jeszcze da ten drugi dokument.
Aha, ta. Tak. Поки пан допіє кавку, то я одну минутку я вийду.
Добре.
To są szafy do sterowania takimi dużymi silnikami na platformach wiertniczych. I oni mają kontrakty w różnych strefach klimatycznych i ten sprzęt pracuje i na Arktyce, na oceanach, ale też w Arabii Saudyjskiej, tam gdzie jest bardzo wysoka temperatura, kurz. Więc też co jakiś czas te szafy wymieniają na nowe. Trochę wojna odwróciła te relacje, bo my do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to Ukraińcy byli siłą, która zasilała nasz rynek pracowniczy, a tutaj odwrotna kwestia. To pracodawca jest z Ukrainy i zatrudnia Polaków. Zupełnie inny punkt postrzegania sytuacji.
Proszę. Rozumiem, że to wszystko tak elegancko nie wyglądało jeszcze parę miesięcy
tak.
temu.
To wszystko jest tak porobione teraz dla naszych potrzeb. Tutaj jest dział bloków elektronicznych. Tutaj się składa płytki, układ scalony cały jest produkowany od początku do końca.
Wygląda to jak laboratorium. Trochę.
No bo taka jest, tutaj jest sterylność. Tutaj jest wszystko zautomatyzowane.
Dla mnie jest fascynujące, że to w dzisiejszych czasach oni tą elektronikę robią sami. Bo w większości przypadków no, znakomite firmy dzisiaj leżą na podzespołach chińskich. Oni są niezależni, bo wszystko produkują sami. To jest fenomen w dzisiejszych czasach.
Począwszy od tych transformatorów, które pan tutaj widzi, które są ułożone na paletach, skończywszy na zapakowaniu, wszystko jest tutaj wytwarzane na tym zakładzie. Tam jest testowanie szaf w ciężkich warunkach atmosferycznych, czyli wpływ wody morskiej na zasolenie, na sztormy, na słońce, na kurz, na piach, no wszystko. Plus 70, 80 stopni i w temperaturach minusowych, do minus 40, 45, żeby to wszystko funkcjonowało i żeby nie stracić klienta. No. Jak była fabryka maszyn budowlanych, to tutaj ten ciąg, no to była stołówka zakładowa. Ja tutaj przychodziłem, jak miałem szkołę. Chodziliśmy tutaj do szkoły, a praktyki mieliśmy na zakładzie. Na pierwszą pracę, no to niestety dostałem, ale młotek do piłowania, prawda? Także moi rodzice tutaj pracowali na tym zakładzie. Tata na wytaczarkach, mama na odlewni. Ja ten zakład to znam dość dobrze.
Te maszyny to karki, są automatyczne. Wystarczą tylko 3-4 osoby, żeby wszystko działało jak trzeba. Wszystkie przyjechały z Ukrainy, osobiście je demontowałem. Ważą około 5-7 ton każda.
Tutaj jak pamiętam z dzieciństwa, jak się przychodziło, no to stało pełno samochodów pod bramą czekających na odbiór koparek. Była bocznica kolejowa, na której były pakowane koparki, wysyłane na cały świat praktycznie. Bo był sprzęt prosty, niezawodny.
Boomer Proma Ostrówek.
I tani. Tam był magazyn, tamten budynek taki półokrągły. Teraz jest inna fabryka, bo jak przyszły czasy
prywatyzacji tego wszystkiego, no to jest tak pocięte, poszatkowane na 10 działek przez syndyka. No, żeby było łatwiej sprzedać, prawda? Maszyny to poszły w cenie złomu, proszę pana. Nawet nowe maszyny, które były zapakowane, to szło w cenie złomu i to było sprzedawane za bezcen. No przecież to jest serce kraje. No przecież to...
Nie opłacało się.
Nie opłacało się, bo to polskie było. No ale cóż, nie mamy wpływu na to, mamy wpływ na teraz i tu.
Po latach powrócił do Ostrówka ten obrazek, że jak się przejeżdża drogą numer 50, to widać ludzi, którzy idą od pociągu do pracy do Ostrówka. Tego przez lata nie było.
Początki fabryki to mamy końcówkę XIX wieku.
Początki fabryki w Ostrówku. Tak jak tutaj na tej tablicy mamy, więc pierwszy właściciel Ludwik Leizor Löwenstein, prawdopodobnie z warszawskiej rodziny przemysłowców. Firma Lilko Prau Löwenstein był zięciem Judela Perlisa, który zaczął od tartaku, jak była budowa kolei warszawsko-petersburskiej. W 1859 właściwie to ruszyła już, ale potem była rozbudowywana dalej, więc on ciął drzewa i po prostu robił dla kolei. Potem założył sobie kuźnię dla jakiegoś żelazpa, a potem odlewnię żeliwa. No, nawiasem mówiąc, ten zięć mu pożyczał pieniądze czasami. Odlewnia zaczęła dobrze funkcjonować, więc jego ten zięć też zechciał mieć swoją fabrykę. No i akurat wybrał Ostrówek, bo tu były duże zasoby torfu, a torf służył do opalania wszystkich maszyn, które napędzały maszyny fabryczne, czyli tak zwane lokomobile, czyli spalane. No zresztą, co będę tłumaczył, mam nadzieję, że wie pan, co to jest torf. No i to tak sobie dalej szło. Zdjęcia też są. To jest przedwojenna produkcja, czyli łóżka, maszyny rolnicze, to tutaj wszystko w Ostrówku. Pracowało to do wojny, nawet w I wojnę światową dobrze to funkcjonowało, Potem przyszedł Niemiec, zrobił to zarząd komisaryczny, ale podobno był dobry Niemiec, Volksdeutsch jakiś, i wielu ludzi uratował przed wywiezieniem na roboty do Niemiec.
A wiemy, co się stało z Löwensteinem?
Ukrywał się niedaleko w okolicy. Bardzo duża część ludzi wiedziała, że się ukrywa, nikt go nie wydał. Po wojnie był tak zwanym doradcą techniczno-handlowym dyrektora, bo zostało to wszystko upaństwowione. Potem go wywalili. Nawiasem to był przyzwoity człowiek, bo ksiądz Lewicki tutaj przed wojną miał taki przewodnik parafialny, gazetkę przez 2 lata prowadził i między innymi było tam, że jeden i drugi fabrykant, czyli Perlis i Löwenstein, udzielali mu samochodów z kierowcą, żeby ich wozić na poświęcenie wielkanocnych pokarmów. To takie kwiatki były. Mój teść na przykład wspominał, że jak zaopatrzeniowiec zamawiał gwoździe dla fabryki, właściciel mówi, zamów więcej trochę, ale po co nam tyle potrzeba? Jak ktoś tam sobie będzie potrzebował, weźmie do domu, też się nic nie stanie. No i to było tak. Między innymi Leizor, czyli pierwszy właściciel, dużo się przyczynił do powstania szkoły w Ostrówku Podstawowej. W 1913 roku powstała. Syn Leizora, brat Władysława, był lekarzem. Leon się nazywał. Potem do Łodzi po wojnie wyemigrował, dostał nawet jakieś tam ordery za pracę. I on leczył dzieci tutaj bezpłatnie w szkole. Raz było lepiej, raz gorzej, ale współżycie było... Naprawdę nie było większych problemów z tymi sprawami. Kiedyś tak łaziłem w tej fabryce. Nie wiem, czy to ocalało. A cholera, chyba zniszczone, zachlapane. Wiadomo, to przede wszystkim to, co było tutaj u nas, to obóz żołnierzy sowieckich, a potem, jak Włochom się przestał podobać Mussolini, no to z Niemcami się pokłócili i tu siedzieli Włosi w tym obozie. Polonia Italia, taki był napis wyryty w betonie, bo pewnie Włosów do roboty pędzili i okna tam obmurowywali i 20 groszy się działo przedwojenne jeszcze. Ślad po tym nie został. Zachlapane. Ja mam zdjęcia zdążyłem zrobić jeszcze. Jeszcze mi się udało. Co do straży, no straż tak jak mówiłem, ogniowa tu była zawsze zadbana i po wojnie również i przed wojną Żyd dbało to pierwsza motopompa była tutaj. Motopompa. Nikt złego słowa na Löwensteinów tutaj nie mówi.
Z początku byli Żydzi, potem byli Polacy, teraz są Ukraińcy.
A teraz są Ukraińcy, no chociażby. No. Powiem szczerze, że to dla nas jest dobrze, że są ci Ukraińcy, bo ich poprzednik to on. Herbatki produkował, był kiperem. Jego zasługą to było tylko to, że kupił to za marne grosze, a za 10 razy więcej chciał od razu sprzedać. Nie udało mu się. Tyle tylko jego zasługa, że to nie pozwolił, żeby to zostało zniszczone, czyli odnowił, przygotował jakoś. Natomiast tak jak ja też nabyłem, no to suwnice, brak suwnic, bo to jest żelazna fabryka, więc suwnice tamten wszystkie plus belki podsuwnicowe zniszczył, wywalił, transformatory wyrzucił, prądu im brakuje teraz.
Co to są suwnice?
Po szynach jeździ u góry i podnosi albo opuszcza, albo przenosi ciężary wszelakie. No. I to było sporo tych suwnic, kilkanaście sztuk o różnym udźwigu.
Na złom poszły.
Prawdopodobnie sprzedał to na złom wszystko. Myślę, że ludzie się cieszą, że cokolwiek się dzieje, bo przez tyle lat, jak to stało, zostało zamknięte w 2004 roku, bo była betoniarnia tu przez jakiś czas, z Zambrowa facet był, nie żyje zresztą już. Facetowi dobrze szło, bo z telekomunikacją współpracował, ale potem się zrobiły komórki i zdechło to, bo w kredyty wszedł duże. No.
Można powiedzieć, że historia trochę zatoczyła koło, bo no nie herbaty.
Tylko wróciło żelazo, męczenie żelaza wróciło i to się z tego cieszę. Dałem mi zresztą, jak byłem, to tam taką ładną książeczkę o historii tej fabryki, którą przejęli, żeby wiedzieli i doceniali.
Wsze wkładowali te zawody i u nas...
Dużo serca włożyliśmy w nasze zakłady w Charkowie. Tutaj udało nam się zorganizować fabrykę podobną do naszej.
I no, zaraz... Ich nie ma, oni nie pracują.
W tej chwili hale na Ukrainie są nieczynne. Ludzie stracili pracę. To mnie bardzo boli. Ale wiem, że tu zarobimy pieniądze i będziemy mogli odbudować nasze zakłady. I to mi daje nadzieję.
To nadzieja. I tu my mamy pracę.
Teraz tutaj mamy pracę i obowiązki. Nie możemy nie pracować. Musimy pomagać rodzinom, które zostały na Ukrainie.
Na zawodzie jest 30 człowieków, jakie...
30 naszych pracowników służy obecnie w armii, więc im też staramy się pomóc finansowo, organizujemy zbiórki na samochody i inne potrzebne rzeczy.
Coś takiego постоянно robimy.
I na razie planujemy tu zostać.
Pani została się.
Ja bym chciała tu zostać, ale mój mąż nie pracuje, jest niepełnosprawny, dlatego mógł ze mną przyjechać. I muszę go przekonać.
Tu dobry, i doma dobry, i dysz, dysz.
W domu jest dobrze i tutaj też jest dobrze. Pojadę tam, gdzie się najbardziej przydam do pracy. Jeśli będę potrzebna tutaj przy zatrudnianiu pracowników, to zostanę tutaj. Jeśli tam, to wrócę na Ukrainę.
Ja myślę, że my przynosimy Polsce też korzyść.
Myślę, że przynosimy korzyść także Polsce. Zatrudniliśmy wielu Polaków. Chcemy zbudować tu duży zakład i tym samym odwdzięczyć się Polsce miejscami pracy, rozwojem gospodarki.
My wdzięczyli Polsce tym, że zatrudniali ludzi i rozwijali tu ekonomikę.
I tu będziemy pracować i na Ukrainie. Tak widzę też moją przyszłość.
Jakiego ja czekaj.
No, znów będzie firma Ostrówek. Tutaj żaden deweloper by przecież nie przyszedł i nie nabudował bloków czy innych tam tych kołchozów zamkniętych, żeby ludzie mogli mieszkać. Ale jest fabryka, się cieszymy. 250 ludzi podobno już ma być do 300 w tym roku. Co dalej? Zobaczymy.
Myślę, że to też będzie dobrze wpływało na przyszłe relacje polsko-ukraińskie mimo trudnej historii. To też dla nas jest jakiś pozytywny potencjał.
No i podatki chyba.
No, podatki to najważniejsze, ale z punktu widzenia gminy z tym się zgadzam. No i też miejsca pracy, tak, bo tutaj praca na miejscu to jest bardzo duża wartość.
Dobrze, bardzo dobrze, no wie pan, na miejscu praca. Teraz gdzie? Do Warszawy jechać?
I ty do Triolu pracować, i ty.
Ale powiem panu przykład mojej żony, żeby ona rano zrobiła klientkę o 6, to ona musi wstać 3:30. Moja żona jeździ do Warszawy. Ludzie się do wszystkiego przyzwyczają, prawda? Ale myślę, że to wszystko znowu będzie tętniło życiem, tak jak kiedyś.
Wspólnie odbudujemy tradycję Ostrówka i stworzymy jego nową historię.